Szanowni Państwo, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na kolejnym panelu na organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej Kongresie Pamięci, panelu dotyczącym oporu Żydów na okupowanych ziemiach Polski przeciwko Niemcom w czasie II wojny światowej. W tym roku mija 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, największego zrywu zbrojnego podjętego przez Żydów w okupowanej przez nich Europie. Oczywiście nie było ono jedynym przejawem oporu w obliczu Holokaustu. Do akcji zbrojnych przeciwko Niemcom dochodziło w obozach zagłady, w Trebince, w Sobiborze, w gettach na terenach wcielonych, czy w gettach na terenie Generalnego Gubernatorstwa, między innymi w Częstochowie, w Będzinie, czy Białymstoku. Na okupowanych ziemiach polskich działały również mniejsze, większe grupy przetrwania, grupy zbrojne, żydowskie grupy partyzanckie. Także według najnowszych ustaleń badawczych wielu historyków, wielu Żydów, szacunki mówią nawet o około kilkunastu procent, podejmowało ucieczki z obozów, przepraszam, z gett w chwili rozpoczęcia przez władze niemieckie akcji likwidacyjnych, szukało ratunku, szukało próby ratowania po tak zwanej aryjskiej stronie, ale też dołączało, tworzyło te wspomniane przeze mnie grupy przetrwania czy grupy zbrojne. Jednocześnie w wielu gettach, w wielu miejscowościach trwał również opór cywilny Żydów. I temu wszystkiemu chcemy poświęcić naszą dzisiejszą dyskusję. Moimi i Państwa gośćmi są znakomici prelegenci, znakomici paneliści. Pozwolę sobie zacząć od tutaj profesora, w pierwszej kolejności profesora Grzegorza Berenta, dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, doradcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, profesora Uniwersytetu Gdańskiego, badacza Holokaustu, badacza społeczności żydowskiej w Polsce po II wojnie światowej, autora wielu publikacji z tej tematyki, chociażby publikacji zatytułowanej Życie żydowskie w Polsce w latach 1940-1956. Kolejną prelegentką jest pani dr Alicja Gontarek, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Oddziału Lubelskiego, również pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się problematyką Holokaustu, problematyką włóczęgostwa. Autorka trzech monografii, wielu tekstów poświęconych tym zagadnieniom, zwłaszcza w perspektywie działalności ratowniczej polskiej dyplomacji. Także współredaktorka tomu wydanego w ubiegłym roku Stan badań nad pomocą Żydom na okupowanych ziemiach polskich. Naszym kolejnym prelegentem jest pan dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, badacz dziejów ruchu ludowego, problematyki polsko-żydowskiej, współtwórca właśnie i organizator Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów w Markowej na Podkarpaciu, autor licznych publikacji właśnie z tego zakresu, właściwie chyba osoba, która przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy o rodzinie Ulmów w skali ogólnokrajowej. Ja tylko dodam oczywiście ten fakt, o którym myślę, że wielu z nas wie, a jeżeli ktoś nie wie, to się dowie, że rodzina Ulmów w tym roku zostanie ogłoszona błogosławioną, więc to tym bardziej warto o tym pamiętać. I wreszcie profesor Sebastian Piątkowski, badacz Instytutu Pamięci Narodowej, pracownik Instytutu Delegatury w Radomiu, autor licznych publikacji z okresu II wojny światowej, także w perspektywie holokaustowej, w perspektywie życia codziennego okupacji. Dodam, wczoraj nagrodzony nagrodą wydawnictwa Instytutu, nagrodą Sygnety. Bardzo się cieszymy, bardzo gratulujemy za, myślę, znakomitą, powiem to bez cienia przesady, znakomitą serię źródłową, relację o pomocy udzielanej Żydom przez ludność polską. Do tej pory wyszło 6 tomów, a 7 tom, z tego co wiem, jest u recenzenta, czy u recenzentów. Więc myślę, proszę Państwa, że mamy znakomite grono znakomite grono specjalistów, grono badaczy. Myślę, że powinniśmy wyjść chyba od takiego pytania no, podstawowego, prawda, o pewnej definicji. Zwracam się tutaj do profesora Grzegorza Brenta. Właśnie, panie profesorze, jaka jest we współczesnych badaniach typologia oporu żydowskiego? Jakie miejsce w tych rozważaniach zajmuje opór zbrojny czy opór cywilny? Czy on w ogóle istniał na całości okupowanych ziem polskich? Czy możemy wyróżnić obszary, które jakby no, szczególnie się tutaj wyróżniały? I też nawiążę, myślę, do tej kwestii, od której zacząłem, a mianowicie kwestii pewnych definicyjnych, bo widzę tutaj również pokaźne grono młodzieży, ale także zapewne osób, które będą nas oglądać w internecie. Właśnie, jaka jest różnica między grupą przetrwania a grupą zbrojną? Zanim jeszcze panu profesorowi oddam głos, winem jestem państwu, powinienem się sam przedstawić, ja się nazywam Tomasz Domański, jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej i reprezentuję delegaturę w Kielcach. Także panie profesorze, bardzo proszę.
Dziękuję. Witam państwa. Rozpoczynając od tej kwestii terminologicznej, możemy odnieść się do dwóch momentów sytuacji tuż po zakończeniu okupacji niemieckiej i z drugiej strony sytuacji dzisiejszej. Dziś przy ogromnej wiedzy, którą dysponujemy na temat warunków tworzonych przez okupantów niemieckich po 1 września 1939 roku, nie spieramy się, że praktycznie rzecz biorąc od pierwszych tygodni okupacji, aby przetrwać, cała społeczność żydowska musiała przyjąć postawę oporu rozumianego jako łamanie przepisów i ograniczeń nakładanych przez władze okupacyjne, bo gdyby ta społeczność w swej masie dzień po dniu nie łamała tych przepisów, tych nakazów, byłaby skazana na śmierć głodową w przeciągu kilku tygodni. Tu pamiętam taki fragment z jednej z ksiąg pamięci stworzonej przez mieszkańca jednego z polskich miasteczek, który opowiada o tym, jak Niemcy trzymali go w piwnicy aresztu żandarmerii przez kilkadziesiąt dni w straszliwych warunkach, a jedna z rzeczy, która ich niezwykle interesowała, to, w jaki sposób Żydzi dostarczali, Żydzi we współpracy z chrześcijanami organizowali dostarczanie żywności i innych niezbędnych przedmiotów, rzeczy do getta, bo gdyby nie było tego nielegalnego przerzutu, to przy formalnie zalegalizowanych dostawach na poziomie 270 kalorii było jasne, że getto powinno w ciągu kilku tygodni wymrzeć z głodu, a tymczasem trwało wiele miesięcy czy lat. Więc proszę państwa, dzisiaj nie ma wątpliwości co do tego, że każdy dzień był oporem przeciwko Niemcom, tych 3 milionów polskich Żydów, którzy, ale też i Żydów na innych terenach państwowych, którzy trafili pod niemiecką okupację w warunkach wojny, a niezależnie od tego zajmujemy się czynną działalnością konspiracyjną o różnym charakterze, wymierzoną we władze okupacyjne, która sprowadza się do tego, że na przykład gromadzono informacje o zbrodniach wojennych dokonywanych przez Niemców i ten przykład tak zwanego archiwum Ringelbluma jest może najbardziej znany i dobitny. Nauczano dzieci i młodzież zarówno w wymiarze i w kwestiach dyscyplin świeckich, jak i też przekazywano wiedzę religijną. w końcu też kontynuowano działalność polityczną z podziałem na różne ugrupowania ideowe według takich podziałów linii, które funkcjonowały przed 1 września 1939 roku, co w pewnym momencie przeszło do działalności zbrojnej, militarnej na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Przede wszystkim to przejście nastąpiło w drugiej połowie 1942 roku. I teraz to jest jak gdyby nasz ogląd po roku 1989 w tych dwóch przestrzeniach ogólnej postawy, oporu biernego, łamania przepisów i tej postawy czynnej, polegającej na samoorganizacji wewnętrznej w ramach środowiska żydowskiego i też z jasną konstatacją, że do funkcjonowania jednego wymiaru i drugiego niezbędne było współdziałanie, współistnienie ze światem nieżydowskim i reprezentowanym przez tak zwanych przeciętnych ludzi niezorganizowanych, ale też i przez struktury zorganizowane, organizacje o różnym znowu profilu politycznym, bo na terenach dzisiejszej centralnej Polski przede wszystkim z instytucjami Polskiego Państwa Podziemnego, ale też i organizacjami, które nie wchodziły w skład, nie są zaliczane do formalnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego, a na terenach województw wschodnich, zwłaszcza od przestrzeni, od Wołynia po województwo wileńskie, w dużym stopniu chodzi o współdziałanie z sowieckimi konspiracyjnymi strukturami, które tam przetrwały i rozwijały się po 22 czerwca 1941 roku. I to jest, jak mówię, dzisiejsza perspektywa. Gdyśmy cofnęli się o lat prawie 78 do maja 1945 roku, to wówczas przede wszystkim uwypuklano ten drugi wymiar czynu zbrojnego, co w moim przekonaniu było w części odpowiedzią środowiska żydowskiego na zarzuty, iż Żydzi dali się mordować, byli bierni, byli tchórzliwi, nie podejmowali działań zbrojnych. I ci nieliczni, którzy przetrwali właśnie z tego środowiska konspiracji żydowskiej, dawali świadectwo temu, że sytuacja była inna, a równocześnie uświadamiali swoim rodakom, współwyznawcom, nieznających realiów okupacyjnych, na przykład tym ponad 200 tysiącom Żydów polskich, którzy wrócili ze Związku Sowieckiego, musieli niejako wytłumaczyć, jakie warunki stworzyli Niemcy, które uniemożliwiały część aktywnych działań, bardzo długą, taką zakamuflowaną, utajoną aktywność. Ale też, proszę Państwa, trzeba było o tym opowiedzieć 20 kilku milionom współobywateli nieżydów, którzy nie funkcjonowali w kontakcie z Żydami, szczególnie w momencie, gdy żydowskich sąsiadów zapędzono do gett, czy to jesienią 1939 roku, czy sukcesywnie do lata 1942 roku, bo też pamiętajmy, proszę Państwa, że ten proces gettoizacji polskich Żydów rozciąga się właśnie w takiej przestrzeni od października 1939 do czerwca, lipca 1942 roku. Tutaj chociażby w przypadku tej zamykającej cezury można podać przykład Sandomierza, gdzie tak długo nie funkcjonowało getto, dopiero przygotowując się do eksterminacji Żydów sandomierskich, zapędzono ich do getta, bo żeby oprawcy chcieli sobie ułatwić to śmiertelne zadanie. I teraz mówię o tym dlatego, że czy to już w czasie wojny żydowscy konspiratorzy poprzez pierwsze konspiracyjne publikacje starali się uchwycić czyn zbrojny Żydów, czy też ci, którzy dotrwali do 1945 roku i na przykład podjęli pracę w żydowskich komisjach historycznych, czy też nawiązali kontakt z tymi komisjami, tak jak na przykład Marek Edelman, i oni nie chcieli, aby pamięć o walce zaginęła, i dzięki nim, ja też apeluję do tego, proszę Państwa, żeby wracać do tych pierwszych publikacji 1945-1946 roku, często dzisiaj już zapomnianych, Getto Walczy, Młodzież Żydowska w Ruchu Oporu, w publikacjach sygnowanych między innymi przez Betty Eisenstein, dlatego że ci ludzie gromadzili na gorąco pozostały materiał aktowy, rozmawiali ze świadkami, którzy ufali tym przyjmującym relacje, bo to często byli towarzysze broni. To też byli ludzie, którzy jeszcze po części, jak wielu innych, łudzili się, że to będzie jakaś forma ograniczonej demokracji, na przykład nie rozumieli, że nie mają prawa pisać o tym, co się działo w Wilnie, w Słonimiu, we Lwowie. I to jest paradoks, bo jest tu już tak zwana Polska Ludowa. Oni opisują opór Żydów właśnie na terenach województw kresowych. Bardzo szybko, za 2 lata, już będą musieli w tej swojej narracji ograniczyć się wyłącznie do przekazu dotyczącego Polski w dzisiejszych granicach. Co więcej, po 1949 roku już będzie trzeba amputować ten przekaz o oporze wyłącznie do aktywności tych osób, które były związane z ruchem komunistycznym. A ci, którzy zostali uznani, zdefiniowani jako żydowscy nacjonaliści, bowiem byli socjalistami z bundu, bowiem byli reprezentantami różnych nurtów ruchu sionistycznego, o tych na co najmniej 6 lat trzeba było zamilczeć i oni powoli, ale teraz też w bardzo ograniczonym zakresie zaczęli jakby powracać do narracji o żydowskim oporze wobec okupantów niemieckich dopiero po 1956 roku. I tu po części możemy szukać paraleli z tą możliwością ponownego mówienia o Armii Krajowej, o batalionach chłopskich, a nie tylko opowiadania o tym, że głównym nośnikiem oporu była Gwardia Ludowa i Armia Ludowa. Więc tutaj też, gdy mówimy o oporze, to pamiętajmy o swoistej takiej sinusoidzie narracji zależnej od tego, na co władza komunistyczna pozwalała. Przy czym oczywiście te ograniczenia i uwarunkowania rzutujące na sytuację w Polsce nie ograniczały tych, którzy z kraju wyjeżdżali. I jedna z pierwszych książek, to jest paradoks, proszę Państwa, o Żydach w ruchu partyzanckim, bardzo ważna praca, w moim przekonaniu, bardzo obiektywna, pokazująca skomplikowane uwarunkowania aktywności Żydów, docierania Żydów do ruchu partyzanckiego, aktywności w oddziałach, proszę Państwa, została wydana w 1948 roku, gdzie? W Rzymie. Po żydowsku, na podstawie relacji zebranych pośród polsko-żydowskich partyzantów, którzy działali tak na terenach dzisiejszej Polski, jak i na tych terenach, które współtworzyły województwa wschodnie Rzeczpospolitej do jesieni 1939 roku. Więc może tytułem wstępu, bo już się zagadałem, za dużo. Na tym w tej chwili skończę, będę dopowiadał.
Dobrze, oczywiście. Ja tylko dodam jakby z własnego, powiedzmy, doświadczenia badawczego to, o czym pan profesor wspominał, prawda, o tym oporze od pierwszego dnia. Pamiętajmy, proszę państwa, że jeżeli mamy getto otoczone, rzeczywiście takie duże getta i średniej wielkości otoczone murem albo drutami, drutem kolczastym, do tych na przykład gett dostarczano żywe zwierzęta. To była naprawdę poważna operacja logistyczna, która dla nas, ludzi współczesnych, no, jest jakby absolutnie czasem niezrozumiała, prawda, że jak, w jaki sposób, na przykład w takich Kielcach, kanał przerzutowy, który istniał między tak zwaną stroną aryjską a gettem, w jaki sposób na przykład żywą krowę przeprowadzić. To jest żywe, duże zwierzę, więc to trzeba było pewną logistykę zabezpieczyć i tak dalej, mówiąc językiem współczesnym. To były bardzo poważne wyzwania, kiedy mówimy o oporze, powiedzmy, wobec polityki niemieckiej od pierwszych dni. Te prace, chociażby tu wspomnę jeszcze Róże Bauminger przy Pikrynie i Trotylu, która mówi o chociażby oporze i w ogóle o sytuacji Żydów w obozie Hasak w Skarżysku, ale też i o oporze, który tam funkcjonował, to jest rok 1946. Prawda? To są prace, które się rodzą automatycznie, czy Kermisza chociażby, to jest rok 1946, prawda, o powstaniu w getcie. Ale chciałbym jeszcze wrócić do oporu cywilnego, biernego. I tutaj patrzę na prezesa Szpytbę. Panie prezesie, no, co my właśnie wiemy o tym oporze? Czy można wyróżnić jakieś elementy szczegółowe, prawda, do tej formy, no, którą Żydzi, że tak powiem, no, siłą rzeczy musieli, aby przetrwać, musieli, krótko mówiąc, walczyć na różnych frontach, w różnych formach.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i zanim się odniosę do tego pytania, to bym chciał zauważyć, że to bardzo dobrze, że mówimy o oporze i o walce narodu żydowskiego czy Polaków żydowskiego pochodzenia podczas okupacji niemieckiej, bo jeszcze bardzo często pokutuje, jest to obecne w społeczeństwie, takie postrzeganie tego, że Żydzi umierali, byli mordowani jak owce prowadzone na rzeź. I ja tu też jestem przykładem tego, że ta wiedza, takie przekonanie jakby było bardzo mocno obecne, bo jakby jak sobie wspominam, to moje pierwsze jakby takie właśnie rozmowy z kimś na ten temat jeszcze w dzieciństwie, w czasach szkolnych, ja kończyłem szkołę podstawową w roku 1990, to właśnie wokół tego się koncentrowały, że Żydzi nie podjęli walki, co nie było prawdą, bo jak dzisiaj wiemy, za chwilę mamy 80. rocznicę powstania, wiemy coraz więcej o tym oporze, o którym za chwilę będę tym cywilnym, o którym będę mówił, ale przecież też było tak, że w tych różnych społecznościach też i lokalnych no były takie sytuacje, gdzie no Żydzi się nie poddawali, tylko właśnie stosowali pewien sposób przeciwdziałania. I ja też muszę się przyznać, że przez pewien czas właśnie w tym okresie szkolnym też jakby podobnie jakby tak myślałem i gdy też i na wycieczce szkolnej i później w czasach studenckich pojawiłem się na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau czy na terenie miejsc, gdzie rozstrzeliwano Polaków przez NKWD w Katyniu, to pomyślałem, ależ przecież ilu już było strażników w Auschwitz, a ilu było więźniów. A przecież jeśli chodzi o Katyń, to tam byli więzieni w Kozielsku, w Starobielsku, w Ostaszkowie, byli więzieni oficerowie, policjanci, którzy mieli do czynienia, no byli jakby przygotowani do tego, żeby do walki, do oporu, do tego, żeby rozpoznać przeciwnika. I co? I okupant stworzył taką sytuację, że nie mamy żadnej informacji o oporze ze strony 22 tysięcy polskich oficerów, polskich policjantów. Nie ma żadnej próby w Auschwitz sforsowania i mężczyzn. Nie mamy próby sforsowania zasieków bram w Auschwitz, kiedy ci więźniowie, to przecież nie tylko Żydzi, ale Polacy, wszystkie narodowości prawie europejskie, no widziały, jak szybko postępuje wyniszczanie przez pracę, a później selekcję także tych, którzy pracowali i kierowanie do komór gazowych czy do krematoriów. I gdy tak porównamy to, no to wtedy w zupełnie innej perspektywie też popatrzymy na zachowanie ludności żydowskiej. Ludność żydowska była w niezwykle profesjonalny niestety sposób przez Niemców mamiona szansą na przeżycie. To miało miejsce do ostatnich momentów, gdy wprowadzano ludzi w błąd. To całkowicie zrozumiałe oczywiście, że taka taktyka ze strony niemieckiej, ale ona była niezwykle skuteczna, bo każdy, niemal każdy z tych osób miał jakąś iskierkę przynajmniej na to, szansy na to, że przeżyje. I jak on już ma tą, chociaż niewielką, ale taką myśli, że jednak jest jakaś szansa, że ja przeżyję, to ja się nie będę buntował w takim sensie otwartym, nie będę występował, jeśli miałbym nawet dostęp do broni, bo jest dużo większe ryzyko, że ja zginę w tej walce, niż może przeżyję. Więc chciałbym wpierw na to zwrócić uwagę, a jednocześnie powiedzieć, że ten opór, który się narodził, ten zbrojny, który miał się później zrealizował w postaci wybuchu powstań czy tych buntów, to on też nie miałby miejsca bez wcześniejszego tego oporu cywilnego. Bo przecież jak zrobić powstanie, jak zorganizować bunt, jeśli nie byłoby jakiegoś sprzysiężenia, nie byłoby partii politycznych w getcie, które się spotykały, które radziły, które obmyślały plany, więc to też jest takie pewne kontinuum. Nie wszędzie też ta konspiracja, jaka miała miejsce, zakończyła się wybuchem, tak jak w Krakowie, gdzie konspiracja była w getcie krakowskim dosyć mocna, jednocześnie powstania żadnego nie było. To było zbyt duże jednak zaskoczenie, więc warto zwracać uwagę na ten, także z tego punktu widzenia, na ten opór cywilny, bierny, no, że on później też, jego efektem po części były powstania. A to, co wspomniał pan profesor Grzegorz Berendt, rzeczywiście z różnych racji po wojnie, bezpośrednio po wojnie właśnie kładziono przede wszystkim nacisk na te kwestie pokazania tego oporu zbrojnego. To naturalne, też i państwo nowe, które powstało, państwo Izrael, no, chciało pokazać tych walczących, dlatego też, że i samo to państwo potrzebowało wzorców do tego, aby się przeciwstawić, aby walczyć o swoje, o terytoria, czyli zdobyć dla siebie nowe państwo w roku 1948, później je utrzymać. Więc ja teraz może zwrócę uwagę na te rodzaje tego oporu cywilnego i proszę się nie dziwić, że one są niekiedy w takiej perspektywie, jak patrzymy okupacji niemieckiej, tego masowego mordu, tych milionów osób zamordowanych, że mogą być nawet trochę śmieszne, prawda? Ale jednak one są bardzo istotne, bo taką typologię wprowadzono dosyć późno, w roku 1993 roku, ukazała się w roku 1996 roku praca Różnorodność żydowskiego oporu i tam Michael Morus przedstawił taki podział, że może być opór, jest opór symboliczny, więc pozostaję tym, kim jestem, kim byłem. Nawet w takiej sytuacji istotne są takie kwestie jak możliwości dbania o swój wygląd, o swoje ubranie, w zależności od sytuacji. To też jest istotne dla poczucia godności samego siebie. Opór polemiczny, czyli mówię prawdę, angażuję się w robienie jakiejś propagandy, w sensie nie negatywnej, tylko pozytywnym, aby pokazać to, co się dzieje, czy daje świadectwo jakby z tego, co ma miejsce. Jest też opór samoobronny, czyli pomagam i chronię. Tutaj bardzo zdecydowanie trzeba powiedzieć, że te prace samopomocowe oczywiście były też obecne w ramach tego legalnego, organizował to też Judenrat i te oficjalne władze niemieckie, ale to było zdecydowanie niewystarczające i była też ta potrzeba samopomocy, która była organizowana przez podziemie czy przez samych Żydów. I to jest też coś w tym wyjątkowego, ten opór, taki odruch samoobrony, to jest też gromadzenie, dokumentowanie tego, co się dzieje, że ci Żydzi, którzy mieli świadomość tego, że to jest coś, co może zakończyć się zagładą, no, że zbierali te materiały, gromadzili je na przyszłość. Wierzyli w to, że to wszystko przetrwa i że będzie świadczyło dla potomnych. I to jest nie tylko Onek Szabat Emanuela Ringelbluma, jego współpracowników, ale to także dokumentacje na terenie innych gett. I to jest niezwykle ważne i wiemy, jak dzisiaj jest to istotne. No jest oczywiście ten opór ofensywny, czyli jakby walczę na śmierć i życie. I to są te bunty i powstania, które miały miejsce i w gettach, ale także w tych obozach zagłady, wśród tych osób, które wiedziały, że już nastąpi koniec, że nastąpi śmierć. Na poprzednim panelu mieliśmy panią Adę Willenberg, który mężem był Samuel Willenberg, który był jednym z uczestników takiego buntu w Treblince. Mówił o tym bardzo dużo i oni wtedy właśnie, gdy zorientowali się, że to zakończy się śmiercią, mimo takich wielkich, wielkich trudności postanowili walczyć. I się później okazało, że ta walka była jednak słuszna, że czy w tej Treblince, czy w tym Sobiborze, to z pewnością mimo tego, że później część została wyłapanych, tych osób, które uciekły, została zabita, to jednak ta przeżywalność była większa niż wtedy, gdyby oni zostali. Gdyby oni zostali, to wszyscy by zostali wymordowani. I tak jak wspomniałem, ktoś się może żachnąć, że dlaczego tutaj zwracamy uwagę na takie drobiazgi, jak samokształcenie, jak chociażby prowadzenie teatru w gettach, ale to było niezwykle istotne i ważne dla podtrzymania właśnie tej takiej siły, tego, żeby się nie poddać temu, co następuje. I to w tych świadectwach, które czytamy, w świadectwach osób ocalałych z zagłady jest wielokrotnie podkreślane, a to są spisywane przez tych, którzy przeżyli, prawda, że to było dla nich niezwykle ważne, niezwykle istotne. I nawet dzisiaj ci, którzy wówczas byli przeciwni wchodzeniu w takie rzeczy humorystyczne, na przykład w jakieś, żeby, bo w getcie nawet były takie rzeczy, żeby jakby poważne teatry, ale i nawet rewie były wystawiane i tam część się oburzała społeczeństwa żydowskiego. Jak można wtedy, kiedy mordowane są nasi sąsiedzi, kiedy mordowani są nasi bliscy, czy kogoś, kogo znam, jak można w ogóle w czymś takim uczestniczyć, to nawet ci, którzy byli wtedy przeciwni, jak Marian Turski, on mówił na konferencji w Polin, w Muzeum Historii Żydów Polskich w 2019 roku, że on był bardzo przeciwny temu, a jednocześnie dzisiaj po 70 kilku latach on mówi, że to był chyba błąd, że jednak trzeba było próbować także w ten sposób się wzmacniać, no taki, żeby później w odpowiednim momencie dzięki tym siłom przeżyć, czy gdy będzie powstanie, czy trzeba będzie przeżyć po aryjskiej stronie.
Bardzo dziękuję. Ja bym jeszcze tutaj, proszę Państwa, dodał jedną rzecz. To są kwestia nabożeństwa i modlitwy. Tutaj pan prezes tego nie wymienił, a to myślę było bardzo ważne dla wielu Żydów, ponieważ no Niemcy...
A zakazane,
mało tego, to pan profesor Berendt popełnił na ten temat, myślę, bardzo ciekawy tekst z takiego punktu widzenia ideologicznego, prawda, walki z ludnością, czy z Żydami pod kątem, powiedzmy, walki z wyznaniem, prawda. To jest też takiej walki kulturowej niemieckiej. Bardzo ważne i bardzo widoczne od pierwszych dni agresji niemieckiej, później okupacji. Natomiast...
Tak, to prawda, bo Niemcy uderzyli, jak tylko kroczyli do Niemiec, to uderzyli w synagogi żydowskie.
Tak, to jest ta jesień płonących synagog, prawda?
W większości i to było to właśnie, rzeczywiście było uderzenie w wiarę, żydowską, ale też i były duże obostrzenia przecież też i dla innych wyznań.
To jest właśnie zniszczenie wroga najpierw na różnych frontach, prawda? Fizyczne unicestwienie, unicestwienie kultury, to przecież cały proces niszczenia cmentarzy, synagog i tak dalej, wszystkiego tego, co było powiedzmy takim duchem żydowskim.
Tak, 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 bo jeszcze wejdę. Właśnie jeśli jesteś uznany za Untermenschen, za człowieka, za podludzi, no to niepotrzebna ci jest wiara, niepotrzebna ci jest teatr, niepotrzebna ci jest szkoła, tylko wtłoczenie w takie po prostu bytowanie i przez pracę, niewolniczy. Jeśli się temu człowiek podda, no to jest bliski bardzo później już samozagładzie, jest bardzo bliski do temu, aby się poddać tym rozkazom niemieckim i jakby ulec temu łatwiejszemu zniszczeniu.
Proszę. Oczywiście, dosłownie jeszcze jedno zdanie w tej dyskusji. 10 października 1942 roku wyszło zarządzenie w GG zabraniające Żydom w ogóle chrztu Żydów, czyli zmiany konwersji z żydowskiej na jakąkolwiek chrześcijańską. Żydów uznano za niegodnych tego, żeby w ogóle mogli wyznawać wyznania chrześcijańskie. I to się dzieje, prawda, w czasie akcji Reinhardt, czyli fizyczna eksterminacja i duchowa eksterminacja, która idzie jakby za tym elementem pierwszym. Ale wracając do właśnie do kwestii oporu zbrojnego, no nie można nie zapytać w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim właśnie i o ten element, bo no, wydawać by się mogło, że na temat powstania napisano już tak wiele, że chyba napisano wszystko to, co jest możliwe. Ja zacznę od pewnej refleksji, bo tutaj pani doktor jakiś czas temu, w zeszłym roku, zwróciła się do mnie z taką propozycją, żebyśmy napisali wspólny tekst właśnie na temat powstania w getcie, bo się okazało, że są pewne nowe dokumenty, powiem, znane i nieznane, prawda? Z innej perspektywy można było na nie spojrzeć. Ja powiem szczerze, trochę tak sceptycznie do tego podszedłem, mówiąc, no, że no, chyba tutaj nie będzie wielkiej rewelacji. Ale myślę, że się teraz myliłem. No właśnie, pani doktor, o co chodzi, co to za dokumenty i w jakim, powiedzmy, no, kontekście możemy je rozpatrywać, bo myślę, że to jest to w pewnym sensie pewna nowa jakość, jeżeli chodzi o powstanie.
Tak, faktycznie o powstaniu w getcie warszawskim wydaje się, że napisano już tak wiele, że my możemy dzisiaj w 2023 roku się spotkać i po prostu podzielić się jakimiś refleksjami, natomiast nie posuniemy się w badaniach do przodu. No, nie musimy być, tak jak pan doktor tutaj powiedział, takimi pesymistami. Jednak mi się udało znaleźć bardzo ciekawe i bardzo ważne dokumenty. Chodzi tutaj o materiał Armii Krajowej, a dokładnie o dokumentację kontrwywiadowczą oddziału drugiego obszaru warszawskiego. Te dokumenty, można powiedzieć, no, nie były dostępne, nie było o nich wiedzy, tylko niewielki fragment był znany i zresztą nie przedstawiany w takim kontekście, znaczy taki nie przedstawiany jako dokument proweniencji akowskiej. Są to materiały zwarte. To są sprawozdania tygodniowe i one nie dotyczą tylko i wyłącznie przebiegu, nie dotyczą tylko i wyłącznie walk w powstaniu, nie dotyczą walk w getcie warszawskim. Zachowały się te sprawozdania tygodniowe od 12 sierpnia 1942 roku do 16 czerwca 1944 i to w nich właśnie kontrwywiadowcy podawali na bieżąco informacje o tym, co się dzieje w getcie warszawskim, jak wygląda przebieg walk. Konkretnie tutaj możemy mówić o Brygadzie Szóstej, kontrwywiadowczej Brygadzie Szóstej. Mniej więcej tych wywiadowców łącznie w tej całej brygadzie było od 120 do 140, ale nie wszyscy byli zaangażowani w wywiad, który się skupiał na przebiegu walk. I tutaj ważne jest jeszcze, żeby powiedzieć, są nowe badania, muszę tutaj na notatki zerkać, żeby powiedzieć o tym, jak te materiały były budowane, konstruowane, na pewno przez obserwację bezpośrednią, jakąś fizyczną obecność, ale tutaj nie mamy źródeł, nie wiemy, jak to dokładnie technicznie się odbywało. Natomiast bardzo istotne jest to, że te informacje były pozyskiwane również, może nawet przede wszystkim, nie wiem tego tak do końca, z Dyrekcji Policji Kryminalnej i z Granatowej Policji, bowiem ci właśnie kontrwywiadowcy z tej Brygady Szóstej, oni no, jednocześnie byli funkcjonariuszami Kripo i byli funkcjonariuszami Policji Granatowej, Polnisze Policaj. I tutaj nie będę oczywiście szeroko opowiadać o tych kontrwywiadowcach, natomiast są dwie postacie istotne dla tej historii, a mianowicie Stanisława Regina Karsow-Szymaniewska, która kierowała prawdopodobnie tą Brygadą Szóstą, albo kierował nią Zygmunt Okuń. To są dwie tutaj najważniejsze postaci. Nie wiemy tego, bo wiedzę czerpiemy z materiałów śledczych powojennych. O tyle mamy tutaj taką pewność co do tego kierownictwa, że od dopiero lipca 1943 roku Karsow-Szymaniewska zdecydowanie jakby przejęła kierownictwo nad tą grupą, ale kto kierował tą brygadą, przepraszam, bo te brygady były podzielone na grupy, to było dosyć takie troszeczkę płynne i nie jest łatwo z materiałów powojennych po prostu odtworzyć proces decyzyjny i struktury. W każdym razie nie wiemy, kto kierował brygadą w czasie powstania w getcie. I no jeszcze chciałam tutaj dodać, mówiąc o członkach tej brygady, że najwięcej właściwie informacji poznaliśmy już dotychczas o właśnie Karsow Szymaniewskiej. Ona była, pracowała w oddziale drugim, była członkiem TAP-u, potem Konfederacji Zbrojnej, potem ZWZAK. Najpierw była kolporterką, potem sekretarką, no a potem zaangażowała się w działania wywiadowcze, a dokładnie tutaj Stanisława Paleolog, znana przecież przed wojną twórczyni Policji Kobiecej od 25 roku. Ona ją właśnie wciągnęła w te działania właśnie kobiece, wywiadowczo-dywersyjne i wywiadowczo-obserwacyjne. Więc no, nie chcę tutaj rozwijać o jednej osobie tych informacji, natomiast na pewno trzeba tutaj o tym powiedzieć, że spora część tej grupy wywiadowczej trafiła przed komunistyczny sąd. Byli sądzeni oni z dekretu oczywiście sierpniowego o wymiarze kary dla hitlerowsko-faszystowskich zbrodniarzy. Karsow Szymaniewska przesiedziała w więzieniu od 49 do 54 roku. Została skazana na 10 lat, a Zygmunt Okuń na lat 15. Więziona była również córka nastoletnia Karsow Szymaniewskiej, więc to jest taka ta powojenna historia. Natomiast no, ponieważ panel dotyczy oporu zbrojnego, no to teraz ważne jest wartość źródłowa tych materiałów. Jest ona tutaj istotna. Czyli tak, co wnoszą te dokumenty do przebiegu powstania? Tak, to zasadnicze pytanie. Otóż nie o wszystkich tutaj jakby aspektach opowiem, bo nie ma na to czasu. Natomiast potwierdzają one, to punkt pierwszy, silne walki na Muranowskiej, na ulicy Muranowskiej, na placu Muranowskim. Mam tutaj taki cytat, bo dlaczego krótki nie zacytować. W dniach 23 na 24 kwietnia silna kanonada artylerii i karabinów maszynowych, wzmożone walki przy ulicy Muranowskiej, która swego czasu przez Niemców była całkowicie oczyszczona. We wczorajszych walkach i dzisiejszych rannych silnymi kontratakami i zajściami od tyłu przez flanki Żydzi wyrzucali Niemców z ulicy Muranowskiej. I tutaj o co mi chodzi? No, z tego zapisu wynika, że po prostu oddziały ŻZW się nie wycofały z tej Muranowskiej i tam właśnie w tych dniach walczyły. A na przykład w literaturze przedmiotu, na przykład u Moshe Arensa, mamy informację, że się wycofały i że ich tam nie było. I generalnie są takie pytania, czy oni tam walczyli, ŻZW, czy walczyło, czy też nie. Opór bojowców na Muranowskiej też zaistniał 27. Także po prostu tam byli, nawet mamy straty, 2 zabitych, 6 rannych. Z tych ważniejszych spraw jeszcze, jeśli chodzi o wartość źródłową, to warto powiedzieć, że z tych akt przynajmniej, tak, z tego zwartego materiału wynika, że data zakończenia walk zdecydowanie no, musi być jakby wydłużona tych takich...
Poddana rewizji, krótko mówiąc.
Tak, tak, tych takich regularnych. Na pewno nie miało to miejsce, przynajmniej w świetle tych dokumentów, 16 maja. I tutaj też mogę tak, no mam na to ochotę zrekapitulować właśnie ten moment przedłużających się walk. Na przykład w drugiej połowie maja i na początku czerwca opór stawiany przez Żydów był na tyle silny, chociażby z tych materiałów wynika, że aby go stłumić, Niemcy używali samochodów pancernych, straty były poważne. W ruinach getta chociażby pojawiła się sanitarka niemiecka. Zaobserwowano także istnienie sztabu żydowskiego, wówczas zlokalizowanego w szpitalu Świętego Stanisława na ulicy Wolskiej. Generalnie w dzień dochodziło do silnych detonacji strzelania z wykorzystaniem szybkostrzelnych i ciężkich karabinów, a grupy bojowców, tak piszą kontrwywiadowcy 6 Brygady, a bojowcy dysponowali poważną siłą ognia, to znaczy była broń krótka, granaty i karabiny maszynowe. A mówimy tutaj o drugiej połowie maja i o czerwcu. Więc jeszcze raz to tutaj powtórzę, to jest nasz wspólny tutaj wniosek, że no, generalnie chcąc nie chcąc przyjmujemy, przynajmniej powtarzam to jak mantrę w tych dokumentach, no, przyjmujemy tą taką propagandową wersję niemiecką o końcu powstania, że to jest 16 maj, że to jest wysadzenie synagogi, prawda, i tam już niewiele później i koniec. Tu się okazuje, przynajmniej w świetle tych dokumentów, że regularne i poważne, ciężkie walki z użyciem karabinów, tak jak powiedziałam, tych wszystkich rodzajów, one jednak po prostu trwały dalej i zaobserwowali wywiadowcy wysadzenie tej synagogi, ale po prostu jednym zdaniem zostało to skwitowane, bo na tle innych wydarzeń nie było to przynajmniej no właśnie wedle strony polskiej coś tutaj takiego istotnego, co by w ogóle jakoś przykuło uwagę tych samych powstańców. Jeszcze jedna rzecz, straty. Tutaj nie mamy danych, prawda, całościowych, natomiast ewidentnie ten zwarty materiał podważa raporty Sztropa w tym zakresie. Przypominam, że u Sztropa to wszystkie ofiary, tak, to 16 Niemców, jeden granatowy, w tym kilkudziesięciu rannych. A tutaj mamy takie informacje, że 150-200 Niemców w pierwszych trzech dniach powstania. Więc możemy się domyślać, że może te straty były większe. Tam jeszcze różne są jednostkowe dane. Po prostu wywiadowcy nie byli w stanie na tle tej rzezi, która się tam dokonywała, obliczać i nie wiedzieli, czy to jest powstaniec, bojowiec, czy to jest osoba cywilna, prawda? No tutaj nie spodziewajmy się, że będą jakieś dane takie ścisłe funkcjonować. No i jeszcze ostatnia może kwestia. Te materiały ewidentnie zawierają informacje o losie ludności cywilnej. Tam pada określenie rzeź i są różne opisy, dosyć czasami takie dramatyczne, prawda, jak to wszystko wyglądało. Jest też mowa o technice zabijania innej niż przez pożary czy rozstrzelania, między innymi o funkcjonowaniu krematorium, gdzie te ofiary, było ich na tyle dużo, były palone. Używano materiałów łatwopalnych, nafty, benzyny i tam kierowano powstańców, kobiety, dzieci. No widocznie takie były, zaobserwowano i mężczyzn. I tutaj no kończąc mogę powiedzieć, że bo pan profesor powiedział tutaj o tej sinusoidzie, prawda, że ona funkcjonuje. Ja mam wrażenie, że temat powstania w getcie to jest taka jedna wielka sinusoida. Bez przerwy jesteśmy w jakimś procesie konstrukcji, dekonstrukcji, ciągle są jakieś wersje. Ja tylko dodam, że o szczegółach, bo to są takie badania no, jednostkowe, tak, skupiamy się na tym akurat tutaj dokumentach. Szerzej będziemy o tym mówili na konferencji o oporze. My przygotowujemy...
Na którą już dziś Państwa zapraszamy. Tak. Dodam, że 21 kwietnia za tydzień zapraszamy wszystkich Państwa na konferencję opór Żydów przeciwko Niemcom.
Ale to tak nie wybrzmiało do końca, pani doktor tak skromnie chyba to przedstawiała. Bo czy ja to dobrze zrozumiałem? Jeśli ja to znam tą literaturę i tę tematykę, to to są dosyć istotne, można powiedzieć, że dosyć sensacyjne ustalenia.
No tak, to są nowe dokumenty i była znana tylko niewielka cząstka tych dokumentów. Bernard Mark jakby do tych części tych dokumentów dotarł, ale niestety on stwierdził, że to są dokumenty Policji Granatowej i dwa, punkt drugi, widocznie, no moim zdaniem wiedział, że to nie są dokumenty Policji Granatowej, ponieważ publikując fragment w swojej pracy tych dokumentów, usunął pseudonimy.
Tak, bo każdy z tych dokumentów tak,
jest sygnowany i to są takie rzeczywiście meldunki z dnia bieżącego. No, takie jest moje podejrzenie, no co mam innego twierdzić. No po prostu usunął pseudonimy i ewidentnie wiedział, że to nie są dokumenty Policji Granatowej. Zresztą one nie mają charakteru żadnego administracyjnego, nie ma żadnych pieczęci i tak dalej. Widać po prostu, no, że inna jest ich proweniencja, że tu chodzi o materiały konspiracyjne.
Tak, dodam tylko, bo też widziałem te dokumenty, że one jakby, no w ogóle Mark jakby wprowadził badaczy i czytelnika zupełnie na mylne tropy, bo jeżeli stwierdził, że są to dokumenty wytworzone przez policję granatową, jeszcze podał właśnie akta policji granatowej, taką jakąś dziwny opis w tej pracy z 63 roku, gdzie te dokumenty są, więc no, potem zostało to powielone przed profesor Żbikowski w edycji raportu Sztropa z 2010 roku bodajże. On też mówi, że to tam jak podają raporty policji granatowej. Tymczasem mówimy tutaj o kontrwywiadzie Armii Krajowej, który robi to rozpoznanie i każdy z tych meldunków, bo tak wygląda ten proces kancelaryjny, każdy z tych meldunków jest sygnowany pseudonimem poszczególnego wywiadowcy, prawda? Więc to miało tyle znaczenie, że no historycy nie szukali Armii Krajowej, tylko szukali cały czas, myślę, policji granatowej. To jest ta zasadnicza różnica. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię, to pani doktor wspomniała, kwestię daty. No, przecież nawet sam Bernard Mark, prawda, badacz powstania, przebiegu i tak dalej, no chyba najbardziej znany, też pisze, czy wspomina o walkach gruzowców i tak dalej, dokonuje pewnego podziału, jak te walki się kształtowały. To jest też w tych raportach, to szczegółowo będziemy mówić na konferencji. Natomiast no jakoś o dziwo nie przebiło się to, prawda, od lat 60., że powstanie w getcie no wcale się nie skończyło 19 kwietnia zaczęło się, a 16 maja wcale wieczorem się nie skończyło. No, Sztrop potrzebował jakiegoś symbolu, jakiegoś propagandowego wydarzenia, jakiegoś propagandowego hasła, który mógłby obwieścić Führerowi, prawda, że dzielnica żydowska w Warszawie już nie istnieje. I taki dokonał takiego spektakularnego czynu, kazał wysadzić wielką synagogę w Warszawie, natomiast tego samego czy następnego dnia są sprawozdania, że Żydzi nadal siedzą w bunkrach, gdzieś tam ukrywają się i próbują dalej walczyć, więc myślę, że no to przynajmniej to nie jest tylko tak, że to jest w tych dokumentach, ale to jest to kolejny dokument, który potwierdza tą teorię o tym, że myślę tą datę zakończenia, która jest no powszechnie przyjmowana, no powinniśmy cokolwiek zrewidować, tak? No a to już to na tyle chyba myślę, że możemy ten wątek zamknąć. Natomiast teraz wracam się do profesora Piątkowskiego, no bo jeżeli mówimy o powstaniu w getcie warszawskim, mówimy o dystrykcie warszawskim, mówimy o generalnym gubernatorstwie. Panie profesorze, właśnie, jak ten opór zbrojny Żydów wyglądał na tym obszarze? Czy możemy tutaj wyróżnić jakieś ważne cezury, jakieś ewentualnie etapy, procesy? Jak pan to widzi?
Dzień dobry. Proszę państwa, cóż, ja przysłuchiwałem się tym wypowiedziom. Panel jest po to, powinniśmy się trochę pokłócić. Na razie się nie kłócimy, dlatego ja zacznę od tego, że z częścią tego, co usłyszałem, zgadzam się. Z większością, powiem szczerze, i gratuluję odkryć, bo wiecie państwo, złośliwi mówią tak o historykach. Tak kiedyś rektor pewnej uczelni się wyraził, który był fizykiem z wykształcenia, że historycy zajmują się przepisywaniem jeden od drugiego. Jeden napisze, drugi to przepisuje i tak idzie w kółko. Bardzo dobrze, że pojawiają się takie sytuacje, że nie ograniczamy się do przepisywania i zobaczcie państwo, w tyle lat po zakończeniu wojny można naprawdę dokonać. No, ja powiem to bez przesady, bo powstanie w getcie jest symbolem ogólnoświatowym tak naprawdę, no, sensacyjnego wręcz odkrycia. Myślę, że państwo opublikują artykuł w tomie pokonferencyjnym. On pewnie odbije się bardzo głośnym echem. Jedni przyjmą te informacje, inni je skrytykują. Zobaczymy, ale na tym polega postęp właśnie w nauce. Natomiast proszę państwa, cóż, Ja zgadzam się z większością wypowiedzi, z niektórymi nie, bo jeżeli dobrze zrozumiałem, tutaj padło takie stwierdzenie sugerujące, że uczestnictwo w koncesjonowanym przez Niemców życiu kulturalnym można traktować jako pewien przejaw oporu. Moim zdaniem nie. To jest moje zdanie. Bo jeżeli będziemy tak rozciągać to, proszę Państwa, to możemy dojść do stwierdzenia, że nie wiem, no jeżeli Polak w Kielcach, w Radomiu czy w Lublinie chodził do kina w czasie okupacji, to była to pewna forma oporu, bo odrywał się od rzeczywistości, nabierał sił, odpoczywał psychicznie. Moim zdaniem nie. Ale przechodząc, proszę Państwa, do konkretów, ja chciałbym zwrócić uwagę na dwie podstawowe kwestie. Przede wszystkim my jesteśmy w kilkadziesiąt lat po zakończeniu wojny, siedzimy sobie w miękkich fotelach, wszyscy, ale ja zawsze podkreślałem to, że aby zrozumieć pewne postawy, zachowania, nastroje, trzeba spróbować wyobrazić sobie, jaki zasób wiedzy mieli ci ludzie, o których rozmawiamy. My wiemy, proszę Państwa, co się wydarzyło. Wiemy, co się stało w okresie II wojny światowej. Wiemy, co się stało pod okupacją niemiecką. Możemy przerzucać się medialnie, bo tam czasami toczą się takie dyskusje. Holokaust był wielkim ludobójstwem, ale tam wcześniej, w Turcji i tak dalej. Nie, proszę Państwa. Gdybyśmy powiedzieli tym ludziom, którzy szli spać 31 sierpnia 1939 roku, że przyjdzie taka wojna, gdzie będzie się ludzi wywozić ciężarówkami do lasu i ich rozstrzeliwać, że będzie się ludzi wywozić do obozu, zamykać w komorach i truć tam dymem spalinowym, z silników spalinowych, nikt by w to nie uwierzył. Pan prezes Szpytma wspomniał tutaj o Katyniu. Oczywiście mamy w Kozielsku, Starobielsku, Staszkowie tysiące oficerów doskonale wyszkolonych, oni nie stawiają żadnego oporu. Bo proszę Państwa, ja jestem pewien, że oni rozmawiali. Co z nami będzie? A posiedzimy tutaj do końca wojny, może gdzieś tam wywiozą. Gdybyśmy mieli wehikuł czasu i przenieśli się do Kozielska i powiedzieli tym ludziom, oni was zabiją, wszyscy zginiecie. Wtedy, proszę Państwa, jedni by nie uwierzyli, ale wśród tych, którzy by uwierzyli, ten opór by się pojawił. Więc proszę Państwa, pamiętajmy, mówiąc o tych postawach, miejmy świadomość tą, że no to było zupełnie niewyobrażalne. To było zupełnie niewyobrażalne dla człowieka, który żył i funkcjonował jednak w europejskim państwie, gdzie zaczynała się okupacja dokonywana też przez Europejczyków. Wiele osób starszych miało w pamięci okupację niemiecką i austriacką z okresu I wojny światowej. Więc takie coś, proszę Państwa, nie mieściło się w głowie. Druga kwestia jest następująca. My mówimy lata 39-45, ale pamiętajmy, że ta sytuacja była dynamiczna. Są różne i też pojawiają się takie dokumenty, informacje o tym, jak polskie społeczeństwo przyjęło tą katastrofę września 1939 roku. Oczywiście były nastroje pesymistyczne, ale ja to często przypominam. Dla większości osób było takie przekonanie, no tak, polskie władze sanacyjne skompromitowały się całkowicie, polska armia walczyła dzielnie, politycy uciekli za granicę, ale to jest epizod. Przecież Francja i Wielka Brytania są w stanie wojny z Niemcami. We Francji tworzy się polska armia. No coś im nie wyszło jesienią 1939 roku, nie wywiązali się ze swoich zobowiązań, ale jak to zwykle na wojnach bywało, przyjdzie wiosna roku 1940 i ta największa potęga lądowa, czyli Francja, i największa potęga morska na świecie, czyli Wielka Brytania, ruszą na Niemcy. Niemcy zostaną pokonane, Polska zostanie wyzwolona. I to, co się teraz rozpoczyna, mówię tutaj o październiku, listopadzie, grudniu 1939 roku, za kilka miesięcy się skończy. Ja podzielam tutaj pogląd profesora Chrobaczyńskiego, że dla wielu Polaków, dla wielu obywateli polskich, różnych narodowości i wyznań, większym szokiem był upadek Francji i kapitulacja Paryża niż wrzesień 1939 roku. Bo wtedy, proszę Państwa, dopiero pojawia się to świadomość, nie, to potrwa. To może trwać latami i będzie coraz gorzej. Jeżeli, proszę Państwa, mówimy o oporze, to pamiętajmy, że mężczyźni narodowości żydowskiej w przedwojennej Polsce byli objęci obowiązkiem służby wojskowej. W wojsku służyli, wzięli udział, chociaż tak naprawdę nie znamy dokładnej liczby, bo tutaj te szacunki są różne, w walkach września 1939 roku, ale wystarczy odwiedzić na przykład kwaterę wojenną na cmentarzu w Łodzi czy w Pabianicach, żeby zobaczyć, że tych nazwisk żydowskich, żołnierzy Wojska Polskiego Narodowości Żydowskiej poległych we wrześniu 1939 roku jest naprawdę dużo. Ci, którzy dostali się do niewoli niemieckiej po szykanach, a te szykany były częste, czasami wrócili do domu, w większości tak, a w części trafili do obozu, już tak przepraszam, że mówię pewnymi skrótami, przy ulicy Lipowej w Lublinie i tam ich losy potoczyły się tragicznie. Ale proszę Państwa, mamy jednak w generalnym gubernatorstwie, wydaje mi się, pewną dość liczną grupę mężczyzn narodowości żydowskiej znających obsługę broni, przeszkolonych wojskowo. Niezwykle mało wiadomo o organizacjach konspiracyjnych z początków okupacji. W przypadku Polaków, którzy w taką działalność się angażowali, to sytuacja jest inna, bo ich znaczna część przeżyła wojnę. Natomiast my tak naprawdę nie wiemy, czy wśród tych żydowskich, że tak to nazwę, rezerwistów, chociaż to nie jest określenie, mieszkających w Kielcach, Radomiu, Lublinie, Łodzi, czy były jakieś myśli o tym, aby, jeżeli ta wiosenna ofensywa 40 roku przyjdzie, jakoś wspomóc jej potencjał? My tego nie wiemy, bo ci wszyscy ludzie po prostu zginęli. I w miarę pogarszania się warunków życia, no tworzy się oczywiście ten opór. Ja tutaj zgadzam się z moimi szanownymi przedmówcami. Oczywiście osoba, która chciałaby żyć tak, aby realizować to, co kazali Niemcy, skazywała się sama na śmierć. Jeżeli ktoś chciał przeżyć tylko na przydziałach kartkowych, nie było takiej możliwości z przyczyn czysto fizjologicznych. One były za małe. Więc trzeba było łamać przepisy, prowadzić nielegalny handel. Żeby to robić, już później trzeba było wychodzić z getta, zdobywać żywność i do tego getta wracać. Więc to jest, proszę Państwa, moim zdaniem niezwykle ważne. Ale pamiętajcie Państwo, jeszcze raz przypomnę, moim zdaniem cały czas, jeżeli ktoś się zastanawia, jak się potoczą nasze losy, to panuje tutaj optymizm. I mamy przecież te świadectwa z akcji likwidacyjnych gett w GG w 1942 roku, gdzie wiele osób mimo wszystko jest przekonanych, że one jadą gdzieś tam do tych obozów pracy na wschodzie, o których mówili Niemcy. Dla uspokojenia mówiło się, jedziecie gdzieś tam na wschód, tam już będziecie sobie mogli żyć, pracować w pełnym spokoju, w jakimś tam w miarę dobrobycie. Ja, proszę Państwa, często przytaczam taką historię z mojego rodzinnego Radomia. W sierpniu 1942 roku, drugiego dnia Niemcy zakończyli właściwie wysiedlanie dużego getta i z tego dużego getta radomskiego do obozu zagłady w Treblince wywieziono 18 tysięcy osób. Z tego transportu przeżył, moim zdaniem, jeden człowiek. Chłopak, który nazywał się Nusyn Berkowicz, który koło Sokołowa Podlaskiego wyskoczył z tego pociągu i widział, jak ludzie umierają z pragnienia, z temperatury, co się dzieje, jak gigantyczne rany mają ci, którzy jechali w nim wagonie. I wiedział, że oni nie jadą do żadnych obozów na wschodzie. Wyskoczył z tego pociągu i przez wiele dni szedł wzdłuż torów kolejowych i dotarł do Radomia. Tutaj Niemcy zostawili kilka tysięcy Żydów w obozie pracy przymusowej i Berkowicz przyszedł do tych ludzi i powiedział, ci wszyscy, którzy wyjechali, oni już nie żyją. Niemcy ich zabili. Niemcy ich wymordowali. Ja widziałem śmierć ludzi na własne oczy. A ci, którzy go posłuchali, po prostu wzięli go za kołnierz i wyrzucili na ulicę. Uznali, że jest chory psychicznie. I później mamy też, proszę Państwa, takie świadectwa. Też mam takie świadectwo z mojego rodzinnego miasta, chłopaka, który ukrywał się na aryjskich papierach i wchodził do tego obozu i mówił, zróbcie coś, uciekajcie. Ale apatia była tak już duża, że powodowała, proszę Państwa, no naprawdę swoiste pogodzenie się z Rosem. Więc zobaczcie Państwo, przez lata trwa jednak ta atmosfera potwierdzająca to słynne powiedzenie, iż nadzieja umiera ostatnia. Mamy później i bunt więźniów Sonderkommando w Auschwitz i bunt czy powstanie w Treblince i w Sobiborze. Ale te bunty są dlaczego? Dlatego, że ci ludzie już wiedzą. My nie wyjdziemy z tego żywi.
Nie. Alternatywa, albo bunt i szansa na przeżycie.
Tak, tak. Więc oczywiście. Znaczy ja powiedziałem w tym sensie, że jeżeli nic nie zrobimy, Niemcy nas po prostu wymordują. Nie wyślą nas do żadnego obozu. Więc zobaczcie Państwo, ta świadomość pojawia się dopiero wtedy. Wspomniano tutaj, że jeżeli chodzi o getta Generalnego Gubernatorstwa przed wysiedleniem, my mamy pewną wiedzę, jeżeli chodzi o duże miasta, na przykład Kraków, że żydowska organizacja bojowa tam budowała struktury. Mamy jakieś, proszę Państwa, przyczynki, ale ta wiedza jest no niezwykle znikoma. Naprawdę z wielkim szacunkiem trzeba odnosić się do mieszkańców gett prowadzących, uczestniczących w tym oporze cywilnym, bo proszę Państwa, prowadzenie tajnego nauczania w getcie, czy właśnie to, o czym mówił dr Domański, wspólne modlenie się, robienie czegoś, to była rzecz niezwykła i wystarczyło, żeby 10 mężczyzn zebrało się do modlitwy, a Niemcy mogli ich uznać za grupę konspiracyjną, jeżeli poszedł donos i dotkliwie represjonować. To samo, proszę Państwa, tajne nauczanie. I to, o czym mówił pan prezes Szpytma, mamy przecież informacje o tym, że w niektórych miejscowościach Żydzi starają się dokumentować swoje losy, próbować tworzyć takie archiwum jak archiwum Ringelbluma. I przychodzi, proszę Państwa, ten straszny rok 42, począwszy od Lubelszczyzny, później akcja likwidacyjna przechodzi na lewy brzeg Wisły do dystryktu radomskiego, ogarnia całe GG i to jest kolejny wielki dylemat. Czy jechać, czy zostać? To są, proszę Państwa, dramaty, o których wiemy, ale one też mają pewne uwarunkowania. Jeżeli, proszę Państwa, dzisiaj byśmy znowu, ja przepraszam, ale lubię takie eksperymenty umysłowe, jeżeli bym nagle pstryknął w palce i przenieślibyśmy się do Puszczy Kampinoskiej i musielibyśmy w tej puszczy funkcjonować, to pewnie większość z nas nie potrafiłaby rozpalić ogniska, zorganizować pożywienia, znaleźć wody. Mówimy tutaj o osobach nie mających doświadczenia w takim życiu. Mój mentor świętej pamięci, profesor Mańkowski, mówi, najlepszym partyzantem był kłusownik. I to jest, proszę Państwa, prawda, bo to życie i funkcjonowanie w takich warunkach jest czymś trudnym. Ale wiele osób decyduje się na ucieczkę. Nie wierzy Niemcom. Nie wierzy Niemcom i stara się, no właśnie, zostać na miejscu. Bo jeżeli zastanowimy się, na co ci ludzie liczą, czego by chcieli, jak wyobrażają sobie dalsze losy swoje i swoich bliskich, wydaje mi się, że w pierwszym rzędzie chodzi o to, żeby tutaj zostać. O samym zjawisku pomocy czy braku pomocy można, proszę Państwa, mówić bardzo długo. Ja powiem o tych, którzy postanowili no, walczyć z bronią w ręku. Skąd ta broń? Ta broń, proszę Państwa, wbrew pozorom była, zwłaszcza na tych obszarach, gdzie we wrześniu 1939 roku toczyły się walki. Ona została podniesiona z pobojowisk. Często była wykorzystywana właśnie przez kłusowników. Wiele osób wychodziło z założenia, że można mieć karabin w domu i warto mieć. Nie wszystkie te osoby były zaangażowane w struktury konspiracyjne, ale mieliśmy, proszę Państwa, takie rejony Generalnego Gubernatorstwa, gdzie można było kupić na przykład karabin z amunicją od rolnika i to miało miejsce. Ale zauważcie Państwo, przepraszam, musisz mnie stopować, bo człowiek, który mówi, nie czuje, proszę Państwa, upływu czasu. Tu, Szanowni Państwo, pojawia się problem. Problem związany z aprowizacją tych ludzi i moim zdaniem on jest niezwykle ważny. To są osoby, które przecież muszą coś jeść, coś pić, mogą mieszkać w tych ziemiankach czy szałasach budowanych w lesie, ale kwestia zdobycia żywności jest kluczowa. Oni mają zbyt mało broni, by atakować tak zwane te Liegenschafty, te majątki pod zarządem niemieckim, bo ich strzegą uzbrojeni wartownicy. Przez pewien czas mają jakieś środki finansowe, żeby tą żywność kupować, ale te środki się później kończą. Więc proszę Państwa, pozostaje tutaj jedna prosta droga, żeby nie umrzeć z głodu w tym lesie. Trzeba iść do polskiego rolnika, ziemianina i po prostu bardzo często zabrać mu tą żywność. W Generalnym Gubernatorstwie mamy straszliwy bandytyzm. Przestępczość pospolita jest niezwykła, i niezwykle, proszę Państwa, trudno obserwatorom, czy dla Niemców to nie ma właściwie jakiegokolwiek znaczenia, ale dla konspiracji niezwykle trudno jest odróżnić grupę bandycką od takiej właśnie grupy przetrwania. Co więcej, bardzo często te najróżniejsze grupy o charakterze kryminalnym, żeby uniknąć właśnie represji ze strony Polskiego Państwa Podziemnego, przyjmują jakieś etykietki właśnie, typu oddział imienia Bartosza Głowackiego na przykład, czy Zawiszy Czarnego. I jest wreszcie ten element, o którym wspominał pan profesor Berendt, Polska Partia Robotnicza i Gwardia Ludowa, której trudno to nazwać oddziałami, które te grupy, bo to były bardziej takie grupy, ona chętnie tych zbiegów, przede wszystkim uzbrojonych, przyjmuje. Zupełnie inna sytuacja jest na Kresach Wschodnich, bo pamiętajcie Państwo, tam jest partyzantka, gdzie jest las. Może to jest banalne, ale wydaje mi się, że często się o tym zapomina.
Wręcz puszcza.
Więc mamy takie kompleksy leśne, a na Kresach Wschodnich jest kompletnie inaczej, bo tam są wielkie przestrzenie, wielkie kompleksy leśne, no i ta partyzantka sowiecka wspomniana właśnie przez profesora Berendta.
No właśnie, i tak by jeszcze prezes Szpytna, bardzo proszę panie prezesie.
Ja chciałem ad vocem, chciałem podziękować panu profesorowi, że zwrócił uwagę, i tu biorę tą do siebie, dotyczącą tych teatrów. Słusznie, gdyby tak zostało odebrane, że do formy oporu zaliczamy to uczestnictwo w tym oficjalnym życiu, w cudzysłowie, kulturalnym, to byłby rozrywką, to byłby błąd, ale ja miałem na myśli ten konspiracyjny teatr, a natomiast mówiąc o tych rewiach, czy o tych rozrywkowych rzeczach, to że ci ocaleni po latach jakby inaczej w ogóle patrzą na to chęć i uczestnictwa innych w tym życiu, że już nie są tak krytyczni jak wówczas. Natomiast dopowiem o jednej rzeczy też, która ważna jest, króciutko bardzo. Jeśli jaka forma oporu, moim zdaniem, to zaangażowanie się też środowisk żydowskich w ratowanie Żydów. To jest tak, że i tylko zwrócę uwagę na Radę Pomocy Żydom Żegota, która była częścią Polskiego Państwa Podziemnego i jakby była polską instytucją w sensie państwowym, natomiast tam tworzyły ją nie tylko polskie partie, prawie wszystkie podziemne, ale i także i żydowskie, Żydowski Komitet Narodowy i Bunt. I to było bez tej części żydowskiej, bez tego współdziałania, no, ratowanie Żydów byłoby niezwykle, niezwykle utrudnione i o tym też trzeba powiedzieć.
Jeszcze tylko dodam, zanim jeszcze oddam głos panu profesorowi Berendtowi na koniec naszego spotkania. Jeszcze, proszę Państwa, jedna rzecz tutaj nawiążę do tego, co powiedział profesor Piątkowski, że te przekazy mówiące na przykład o w cudzysłowie pogonieniu człowieka, który ucieka z transportu, wraca do rodzinnego miasta i mówi lokalnej społeczności o czym się dzieje, nie były takie odosobnione. Znam taki przypadek z Piotrkowa właśnie trybunalskiego i też człowiek, który uciekł, mówi co się, co widział, opisuje, co widział, jak to wszystko wygląda, też mu nie uwierzono, niemalże go aresztowano za rozpuszczanie niebezpiecznych informacji. Dodałbym jeszcze również, że tu jedna rzecz odnośnie oporu, kształtowania oporu zbrojnego, czy w ogóle potencjalnego oporu nie została powiedziana, a to jest kwestia, myślę, podstawowa. Mianowicie ta akcja z 1942 roku, tuż przed, kiedy przed rozpoczęciem akcji Reinhardt w każdym z dystryktów rozpoczyna się akcja likwidacyjna elit, potencjalnych elit, że tak powiem, od oporu, potencjalnego oporu żydowskiego. Wszędzie to występowało, bo Niemcy też mieli świadomość tego, że no ewentualnie mogą się liczyć z jakąś formą oporu. I te formy nie dotyczyły tylko, powiedzmy, gett jakichś dużych, typu, nie wiem, Warszawa czy Kraków, o których tutaj jest mowa, ale bardzo lokalnych, malutkich gett daleko na prowincji. Znam takie przypadki z regionu kieleckiego, chociażby, no, muszę to powiedzieć, z takiej Nowej Słupi, znanej z obecnie miejscowości, powiedzmy, kulturalnej, z górnictwa starożytnego i tam właśnie funkcjonowała pewna grupa, aresztowano kilkanaście osób, została przez Niemców aresztowano pod zarzutem postawy, działalności antyniemieckiej. Akta są bardzo skąpe, personalne tych osób w archiwum państwowym, gdzie ten powód aresztowania został wpisany, więc my możemy wnioskować o tym, że jakaś grupa kształtująca jakąś formę konspiracji tam istniała, prawda? Więc to warto o tym pamiętać. Niektórzy też judenratowcy, tak zwani judenratowcy, byli aresztowani za działalność nielegalną, chociaż z jednej strony funkcjonowali w tym systemie legalnym zorganizowanym przez Niemców, a z drugiej strony na przykład są aresztowani za nielegalny handel mięsem, tak? Więc to też ważne rozróżnienie. Bardzo proszę jeszcze.
Ja dosłownie dwa zdania, proszę Państwa. To jest bardzo ciekawe. Niemcy spodziewali się tego oporu. Wiemy na przykład, że Komenda Sicherheitspolizei w Warszawie miała w swojej dyspozycji przedwojenne akta sądowe z zajść przytyków w 1936 roku. Wiemy, że w przytyku przed wojną działała tak zwana samoobrona żydowska i wydaje mi się, że te akta właśnie analizowano pod kątem przebiegu działań uzbrojenia. Wspomniano o aresztowaniu elit. Ale zobaczcie Państwo, mamy takie aresztowania, które nawet wtedy były zaskakujące, na przykład aresztowania rzeźników w gettach i panuje taki pogląd, no, ludzie się zastanawiają dlaczego. Później ci, którzy ocaleli, mówią tak, no aresztowano osoby najsilniejsze fizycznie. Aresztowano tych najsilniejszych, bo obawiano się, że oni właśnie będą najbardziej aktywni. Także musimy składać te ziarenka, proszę Państwa, by zbliżyć się do tej prawdy, chociaż tak naprawdę ze względu na to, ja to podkreślę raz jeszcze, że przeważająca większość bohaterów tej opowieści nie doczekała końca wojny. Odkrycie prawdy o tych realiach no naprawdę nie będzie tak naprawdę chyba nigdy możliwe.
Właśnie, bardzo dziękuję. Jeszcze na koniec, właśnie, bo zostało tutaj głos chciałbym oddać profesorowi Berentowi. Panie profesorze, bo zostało tutaj już wywołane właśnie kresy wschodnie. To jest obszar badawczy panu bardzo, bardzo blisko i właśnie wrócę też, gdyby mógł pan powiedzieć więcej o oporze zbrojnym na tym obszarze. I jeszcze, no właśnie, odpowiedzmy na to pytanie, które postawiłem na początku. Grupa przetrwania, grupa zbrojna, prawda? Jakie różnice w tym no, dość podstawowym, myślę tutaj w kategoriach pojęciowych, ale no, one są, myślę, dla naszych tutaj słuchaczy dość istotne.
Dobrze, ale jeszcze dopowiedzenie do pierwszej części. Opór wobec agresora, opór wobec okupanta. Więc powiedzmy sobie też mocno, że polscy Żydzi są w oporze od września 1939 roku do maja 1945 roku w formacjach konspiracyjnych, grupach, ale też w oddziałach regularnego Wojska Polskiego. To jest około, według szacunków, 70 tysięcy uczestników polsko-żydowskich kampanii 1939 roku i znowu szacunek około 7 tysięcy żołnierzy narodowości, wyznania żydowskiego ginie w walkach, umiera od ran właśnie we wrześniu, październiku 1939 roku. Oni trafiają do niewoli, tam też są straszliwie traktowani szeregowcy, oficerowie inaczej, ale szeregowcy inaczej, umierają tak jak polscy szeregowcy, bo są przetrzymywani w bardzo złych warunkach, de facto popełnia się na nich zbrodnie wojenne w szerokim rozumieniu, to znaczy brak wyżywienia, brak lekarstw, brak należytych kwater, brak należytego zaopatrzenia, więc oni zapadają na gruźlicę, na choroby, umierają. Wraca kilkadziesiąt tysięcy do swoich rodzin, bo Niemcy ich wypuszczają w 1940 roku i są z tymi rodzinami. Ale teraz, jeżeli mówimy, ci, którzy są na wschodzie i trafiają w głąb Związku Sowieckiego, wychodzą, tysiące wychodzi z armią pod dowództwem generała Andersa. Część dezerteruje w Palestynie, ale kilka tysięcy nadal pod polskimi sztandarami aż do 1945 roku jest. W końcu 16 tysięcy polskich Żydów, którzy w ramach tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego wraca. I to chciałbym, żeby zwłaszcza wobec tutaj młodzieży, która jest reprezentowana, bardzo mocno zabrzmiało. My sumując udział polskich Żydów w oporze i w walce z agresorem niemieckim lat 1939-1945 przyjmujemy, że pod orłem, w mundurze polskim, w organizacjach żydowskich konspiracyjnych w sumie przewinęło się 150 tysięcy osób przez te 6 lat i w tym trzeba mieć świadomość, a mamy jeszcze emigrantów z Polski, którzy wstąpili do oddziałów brytyjskich, a w różnych formacjach brytyjskich walczyło 50 tysięcy Żydów. Mamy emigrantów z Polski, świeżych, obywateli Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone rzuciły 500 000 żydowskich żołnierzy do walki. Z kolei na terenie Związku Sowieckiego mamy tysiące, nie wiemy dokładnie ile, a mamy tysiące polskich obywateli, którzy po narzuceniu im sowieckiego obywatelstwa są wcieleni do Armii Czerwonej i oni walczą z Niemcami od 1941 roku. Ci, którzy ocaleli z okupacji niemieckiej, ponownie są wcielani od stycznia 1944 roku do Armii Czerwonej i też setkami giną, nie jako polscy żołnierze, ale jako żołnierze Armii Czerwonej. A ci z nich, którzy ocaleli, jak ich demobilizują w 1945 roku, składają papiery o repatriację i przyjeżdżają do Polski w nowych granicach. Z różnymi planami, część zostaje na miejscu, część jedzie dalej, ale wybierają tą opcję obywatelstwa polską. Natomiast tutaj jeszcze, żeby uświadomić też właśnie Państwu tę sytuację, padło albo u profesora Piątkowskiego, albo u profesora Szpetmy bardzo ważne słowo – apatia. Wyobraźcie sobie Państwo stan długotrwałego, permanentnego wręcz niedożywienia, które trwa latami. Na to zwracał uwagę podczas niedawno wysłuchanego przeze mnie przesłania Marian Turski, więzień getta, więzień obozów. W getcie warszawskim w ramach działań podziemnych prowadzono między innymi badania nad chorobą głodową, publikowano w czasie wojny i po wojnie. I zwracano uwagę, że jednym z efektów pobocznych głodu, permanentnego głodu, jest popadanie w stan takiego stuporu, takiego otępienia, gdy już po prostu zaczynasz poddawać się, obojętniejesz, poddajesz się temu, co z tobą robią. I padło pytanie o kres. Trzeba odróżnić jedną rzecz. Gdy rozpoczęła się eksterminacja masowa już z realizacją planu totalnego wytępienia Żydów, to na terenach dzisiejszej Polski Żydzi w stanie tego zagładzania znajdowali się już od jesieni 1939 roku. Oni byli w trzecim roku rabowania, zagładzania, niewolniczej pracy. W tym sensie sytuacja na Kresach była odmienna, bo oni popadli w ten stan, mieli te 22 miesiące czasu więcej na w miarę normalne funkcjonowanie, jeżeli za w miarę normalnie uznajemy w ogóle generalne realia stworzone przez Sowietów, tak? Ale to jednak była inna jakość życia niż pod okupacją niemiecką. Natomiast na czym polegała różnica z kolei na tamtych terenach? Otóż o ile w starych dystryktach generalnego gubernatorstwa nie mamy masowego mordowania mężczyzn przez ten wcześniejszy czas i jeszcze przez wiele miesięcy do 1942 roku, o tyle latem i wczesną jesienią 1941 roku Niemcy niszczą Żydów płci męskiej od 14 do 60 roku życia i to sprowadza się do tego, że na przykład jest ocena, że w 1942 roku, gdy przystępuje ostateczny czas zagłady, na terenie dzisiejszej Białorusi 80% żydowskiej populacji stanowią kobiety, dzieci i starcy. Nie ma mężczyzn zdolnych do stawienia broni, gdyby zechcieli, bo ich wymordowano w drugiej połowie 1941 roku. Nie ma mężczyzn jeszcze z jednego powodu, proszę Państwa, bo tu też nie można zapominać o krwiożerczej działalności NKWD, które uderzyło w społeczne elity żydowskie od jesieni 1939 roku i ludzie ci zniknęli z tego terenu, bo trafili do systemu gułagu, do łagrów, albo wręcz zostali zamordowani, albo zostali zamordowani też na przykład w ramach zbrodni katyńskiej, bo setki oficerów rezerwy narodowości żydowskiej padło ofiarą mordu z wiosny 1940 roku. Innymi słowy, mamy do czynienia z sytuacją, w której już pierwsze działania na Kresach doprowadzają do gigantycznego osłabienia potencjału organizacyjnego. Ginie, znika pierwszy i drugi garnitur, nazwijmy to, naturalnych elit żydowskich. Zostają szeregowi działacze z okresu przedwojennego, bez takiej charyzmy, bez takiej doświadczenia, często ludzie bardzo młodzi, a to jest rzadko się zdarza, żeby wspólnota szła za 17-latkiem czy 18-latkiem. Tak? A my jesteśmy w takiej sytuacji. Jeżeli mamy obciążenia różnego typu i zagrożenia, boję się generalnie obywatelem państwa polskiego, to pierwsze, boję się Żydem, to drugie ściąga. Jeżeli angażujesz się w jakieś działania nielegalne, to jest trzeci powód, który zwiększa zagrożenie, w której funkcjonujesz, a jeszcze mamy tam na Kresach sytuację taką, jakieś ostatnie niedobitki działaczy komunistycznych, którzy nie zdołali uciec ze swoimi mocodawcami i zostają. Więc ci są wyłapywani w pierwszej kolejności, a ci, których Niemcy i ludzie biorący odwet za zbrodnie sowieckie ich nie złapali, oni się chowają i trzeba też powiedzieć, że na Kresach jest taka sytuacja, że to właśnie ci niewyłapani sowieccy czynownicy różnej narodowości, polskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, żydowskiej, stanowią zaczyn konspiracji antyniemieckiej. I do nich w 1942 roku dochodzą, proszę Państwa, zbiegli jeńcy i ludzie, którzy uciekają z likwidowanych gett, z akcji, przy czym to jest też tak, w starych dystryktach generalnego gubernatorstwa opowiadano o tych obozach na wschodzie. Nie wierzono tym pojedynczym uciekinierom, tak, którzy wracali. Taki zabieg na Kresach był niemożliwy na dłuższą metę do przeprowadzenia, dlatego że podstawową część spośród miliona Żydów kresowych wymordowano kilometr, 500 metrów za granicami miasteczka, w którym ich wcześniej trzymano. W związku z tym uciekinierzy z dołu śmierci, polscy znajomi, oni roznosili informacje o tym, co Niemcy robią, o totalnej zagładzie do tych miasteczek, miejscowości, gdzie jeszcze getta były. I Niemcy też, pamiętajcie proszę Państwa, to jest taka, jak to dziwnie nie zabrzmiało, szczęśliwa okoliczność, Niemcy rzucili do tej akcji eksterminacyjnej bardzo ograniczone siły. Znaczy, gdyby oni rzucili na przykład 30 tysięcy SS-manów w miesiącu lipcu, wymordowaliby wszystkich Żydów. Ale oni rzucili te wyspecjalizowane komanda, które działały systematycznie na przestrzeni podstawowej części od marca do grudnia 1942 roku. A i ta przestrzeń czasowa spowodowała, że informacja o zbrodni mogła przedostawać się do tych, którzy powiedzieli, nie, jednak podejmę próbę ocalenia. Gdyby uderzenie spadło nagle, tak jak spadało latem 1941 roku, to tam, proszę Państwa, mordowano niemal 100% miejscowości. Wchodzili 3 tysiące ludzi, 5 tysięcy ludzi. Karnie stawiało się na rozkaz wydany przez niemieckie władze okupacyjne. Dlaczego karnie się stawiali? Bo tak jak powiedział profesor Piątkowski, znano już okupację niemiecką z okresu I wojny światowej. Były roboty przymusowe, były głodowe racje żywnościowe, była brutalność żołnierzy niemieckich, ale przeżyliśmy. Dlatego ci mężczyźni latem 1941 roku na wezwanie gremialnie się stawiali. W 1942 roku dzięki temu procesowi długotrwałego jak gdyby rozbicia na etapy sukcesywności powodowało, że wiedzieli, nie, to jest to, o czym mówiliśmy. Ci, którzy pozostali przy życiu, często po tym, jak już zamordowano kobiety i dzieci tak zwanych Żydów nieproduktywnych, oni stwierdzali, no pozostawili nas przy życiu, ale podobnie jak w obozach zagłady w Sonderkommandach. Wiemy, że nas również zamordują. To jest kwestia czasu. Więc albo podejmiemy próbę oporu i ucieczki do lasu, albo za tydzień, dwa, miesiąc, trzy zostaniemy zamordowani. To nie jest tak, czy my wybieramy, pozostając pod władzą Niemców, życie. Nie. Jeżeli pozostajemy, to wybieramy pewną śmierć. Jedyna szansa na ocalenie jest w oporze. I wtedy są te grupy oporu, ale tak przetrwanie, proszę Państwa, na terenach, na których też działa partyzantka, bez porozumienia z tą partyzantką nie było możliwe. Albo ci, którzy zbiegli, nawiązali możliwe kontakty im i ustalili możliwość koegzystencji, względnie dołączyli do, albo inaczej, zostali przyjęci do tych oddziałów, albo te grupy żydowskie były likwidowane nie tylko przez okupantów, ale również przez miejscowych partyzantów, dlatego że funkcjonując tam ściągali na partyzantów niebezpieczeństwo. Jest taki film rosyjski w tej chwili, Sprawiedliwy, Prawiednik w języku rosyjskim i tam jest doskonale to pokazane, bo oficer przyjmuje, że nieliczni oficerowie, dowódcy oddziałów sowieckich przyjmowali Żydów do swoich oddziałów, zwłaszcza kobiety, dzieci, osoby starsze. Tu mamy przykład oparty na faktach, w którym godzi się na to i taka grupa liczna jest przyłączona. Ale jego dowódcy mówią tak. Zrobimy następującą rzecz. Żydzi idą za twoim oddziałem, Niemcy idą za Żydami. W związku z tym ty pójdziesz w tym kierunku i za tobą Żydzi, grupa likwidacyjna niemiecka za tobą, a my w tym czasie odskoczymy w zupełnie innym kierunku. Absolutnie instrumentalne podejście do tej sytuacji i przy wszystkich tych ograniczeniach i specyfikacjach jednak te kilka tysięcy polskich Żydów przetrwało, dlatego że w czas akcji, dokładnie często w dniu akcji, masowo uciekali w lasy i tam uzyskiwali wsparcie istniejących oddziałów. Proszę Państwa, na Kresach w 1941-1942 roku nie było partyzantki innej niż sowiecka. W 1943 roku pokazała się partyzantka ukraińska, a spotkanie z partyzantami ukraińskimi było wyrokiem śmierci dla Żydów i też dla Polaków. Tak? I dopiero w 1944 roku pojawiają się zwarte, zorganizowane oddziały kresowych dywizji Armii Krajowej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, będziemy kończyć, będziemy zamykać naszą dyskusję. Bardzo serdecznie dziękuję naszym prelegentom, naszym panelistom. Myślę, że wysłuchaliśmy bardzo ciekawych wystąpień, bardzo ciekawych wypowiedzi, rzekłbym wręcz pewnych referatów. Ja myślę, że część tych problemów, zjawisk, o której tutaj rozmawialiśmy, będzie okazja pogłębić, poszerzyć w wielu szczegółowych referatach właśnie na konferencji Opór Żydów przeciwko Niemcom na okupowanych ziemiach polskich 21 kwietnia 2023 roku za równy tydzień w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Jeszcze raz dziękuję. Jeszcze pan prezes Szpytma chciał jedno zdanie.
Tak, a ja chciałem z kolei zaprosić na odsłonięcie wystawy o powstaniu w getcie warszawskim oddziału IPN-u w Warszawie. Prosimy Cię Boże o walkę krwawą. To 19 kwietnia o godzinie bodajże 10. Natomiast dzień wcześniej będzie odsunięta tablica na wytwórni papierów wartościowych dotycząca oddziałów Armii Krajowej, które pomagały powstańcom w getcie. Dziękuję.
Jeszcze raz bardzo dziękuję.